W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad starymi horyzontami? Jest około 5 po południu. Panna Izabela siedzi w swoim gabinecie i czyta najnowszą powieść Zoli, Une page d'amour. Czyta bez uwagi, co chwilę podnosi oczy, spogląda w okno i półświadomie formułuje sąd, że gałązki drzew są czarne, a niebo szare. Znowu czyta, spogląda po gabinecie i półświadomie myśli, że jej meble kryte błękitną materią i jej niebieski szlafroczek mają jakiś szary odcień i że festony białej firanki są podobne do wielkich sopli śniegu. Potem zapomina, o czym myślała w tej chwili i pyta się w duchu, o czym ja myślałam. Ach, prawda, o kwestii wielkotygodniowej. I nagle czuje ochotę przejechania się karetą, a jednocześnie czuje żal do nieba, że jest takie szare, że złotawe żyłki na nim są wąskie, dręczy ją jakiś cichy niepokój, jakieś oczekiwania, ale nie jest pewna, na co czeka. Czy na to, ażeby chmury się rozdarły, czy na to, ażeby wszedł lokaj i wręczył jej list zapraszający na wielkotygodniową kwestę. Już taki krótki czas, a jej nie proszą. Znowu czyta powieść, ten rozdział, kiedy podczas gwiaździstej nocy pan Rambał naprawiał zepsutą lalkę małej Joasi. Helena tonęła we łzach bezprzedmiotowego żalu, a opat Żółw radził, ażeby wyszła za mąż. Panna Izabela odczuwa ten żal i kto wie, czy gdyby w tej chwili ukazały się na niebie gwiazdy zamiast chmur, czy nie rozpłakałaby się jak Helena, wszak to już ledwo parę dni do kwesty, a jej jeszcze nie proszą. Że zaproszą, o tym wie, ale dlaczego zwłóczą? Te kobiety, które zdają się tak gorączkowo szukać Boga, bywają niekiedy nieszczęśliwymi istotami, których serce wzburzyła namiętność, idą do kościoła, żeby tam wielbić mężczyznę, mówi opat Żółw. Poczciwy opat, jak on chciał uspokoić tę biedną Helenę, myśli panna Izabela i nagle odrzuca książkę. Opat Żółw przypomniał jej, że już od 2 miesięcy haftuje pas do jednego kościelnego dzwonka i że go jeszcze nie skończyła. Podnosi się z fotelu i przysuwa obok okna stolik z tambukiem, z pudełkiem różnokolorowych jedwabiów, z kolorowym deseniem. Rozwija pas i zaczyna gorliwie wyszywać na nim róże i krzyże. Pod wpływem pracy w sercu budzi się otucha. Kto tak jak ona służy kościołowi, nie może być zapomnianym przy tej wielkotygodniowej kweście. Wybiera jedwabie, nawłóczy igły i szyje wciąż. Oko jej przebiega od wzoru do haftu, ręka spada z góry na dół, wznosi się z dołu do góry, ale w myśli zaczyna rodzić się pytanie dotyczące kostiumu na groby i toalety na Wielkanoc. Pytanie to wkrótce zapełnia jej całą uwagę, zasłania oczy i zatrzymuje się. Suknia, kapelusz, okrywka i parasolka, wszystko musi być nowe. A tu tak niewiele czasu i nie tylko nic niezamówione, ale nawet niewybrane. Tu przypomina sobie, że jej serwis i srebra już znajdują się u jubilera, że już trafia się jakiś nabywca i że dziś lub jutro będą sprzedane. Panna Izabela czuje ściśnięcie serca za serwisem i srebrami, lecz doznaje niejakiej ulgi na myśl o kweście i nowej toalecie. Może mieć bardzo piękną, ale jaką? Obsuwa tamburek i ze stolika, na którym leżą Szekspir, Dante, album europejskich znakomitości, tudzież kilka pism, bierze Le Monteur de la Mode i zaczyna go przeglądać z największą uwagą. Oto jest toaleta obiadowa, oto ubiory wiosenne dla panienek, panien, mężatek, młodych mężatek i ich matek. Oto suknie wizytowe, ceremonialne, spacerowe, 6 nowych form kapeluszy, z 10 materiałów, kilkadziesiąt barw. Co tu wybrać, o Boże? Niepodobna wybierać bez naradzenia się z panną Florentyną i z magazynierką. Panna Izabela z niechęcią odrzuca monitora mody i siada na szeslągu w postaci półleżącej. Ręce splecione jak do modlitwy, opiera na poręczy, głowę na rękach i patrzy w niebo rozmarzonymi oczyma. Kwestia wielkotygodniowa, nowa toaleta, chmury na niebie, wszystko miesza się w jej wyobraźni na tle żalu za serwisem i lekkiego uczucia wstydu, że go nie sprzedaje. W tej chwili delikatnie otwierają się drzwi gabinetu. Staje w nich panna Florentyna. Wysoka, czarno ubrana, nieśmiała, trzyma w 2 palcach list i mówi cicho. Od pani Karolowej. A, w sprawie kwesty, odpowiada panna Izabela z czarującym uśmiechem. Cały dzień nie zaglądałaś do mnie, Florciu. Nie chcę ci przeszkadzać. W nudzeniu się? Pyta panna Izabela. Kto wie, czy nie byłoby nam weselej nudzić się w jednym pokoju? List, mówi nieśmiała osoba w czarnej sukni, wyciągając rękę do Izabeli. Znam jego treść, przerywa panna Izabela. Posiedź trochę u mnie i jeżeli nie zrobi ci subiekcji, przeczytaj ten list. Panna Florentyna Siada nieśmiało na fotelu, delikatnie bierze z biurka nożyk i z największą ostrożnością przecina kopertę. Kładzie na biurku nożyk, potem kopertę, rozwija papier i cichym, melodyjnym głosem czyta list napisany po francusku. Droga Belu, wybacz, że odzywam się w tej sprawie, którą tylko ty i twój ojciec macie prawo rozstrzygnąć. Wiem, drogie dziecię, że pozbywasz się twego serwisu i sreber. Sama mi zresztą o tym mówiłaś. Wiem też, że znalazł się nabywca, który ofiarowuje wam 5000 rubli, moim zdaniem za mało, choć w tych czasach trudno spodziewać się więcej. Po rozmowie jednak, jaką miałam w tej materii z Krzeszowską, zaczynam lękać się, ażeby piękne te pamiątki nie przeszły w niewłaściwe ręce. Chciałabym temu zapobiec. Proponuję ci więc, jeżeli zgodzisz się, 3000 rubli pożyczki na zastaw wspomnianych serwisu i sreber. Sądzę, że dziś wygodniej będzie im u mnie, gdy ojciec twój znajduje się w takich kłopotach. Odebrać je będziesz mogła, kiedy zechcesz, a w razie mojej śmierci nawet bez zwracania pożyczki. Nie narzucam się, tylko proponuję. Rozważ, jak będzie ci wygodniej, a nade wszystko pomyśl o następstwach. O ile cię znam, byłabyś boleśnie dotkniętą, usłyszawszy kiedyś, że nasze rodzinne pamiątki zdobią stół jakiegoś bankiera albo należą do wyprawy jego córki. Zasyłam ci 1000 pocałunków, Joanna. P.S. Wyobraź sobie, co za szczęście spotkało moją ochronkę, będąc wczoraj w sklepie tego sławnego Wokulskiego. Przymówiłam się o mały datek dla sierot. Liczyłam na jakie 15 rubli. A on, czy uwierzysz, ofiarował mi 1000 wyraźnie. 1000 rubli. I jeszcze powiedział, że na moje ręce nie śmiałby złożyć mniejszej sumy. Kilku takich Wokulskich, a czuję, że na starość zostałabym demokratką. Panna Florentyna, skończywszy list, nie śmiała oderwać od niego oczu. Wreszcie odważyła się i spojrzała. Panna Izabela siedziała na szeslągu, blada, z zaciśniętymi rękami. — Cóż ty na to, Florciu? — spytała po chwili. — Myślę, odparła cicho zapytana, że pani Karolowa na początku listu najtrafniej osądziła swoje stanowisko w tej sprawie. — Co za upokorzenie! — szepnęła panna Izabela, nerwowo bijąc ręką w szesląg. Upokorzeniem jest proponować komuś 3000 rubli na zastaw sreber, i to wówczas, gdy obcy ofiarowują 5000. Innego nie widzę.